Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiaj opowiemy Państwu o artyście, którego córkę poznaliśmy, opowiadając o twórczości Franciszka Prochaski. Być może Państwo pamiętają Damę z wachlarzem. To właśnie córka Manuela Ortiza de Zarate, Laura, pozowała do tego obrazu. Dzisiaj zwróćmy uwagę na twórczość jej ojca, Manuela Ortiza de Zarate.
Przy tym nazwisku dotykamy jakiejś bardzo interesującej historii sztuki wczesnych lat XX wieku.
Dotykamy też bardzo ciekawego życiorysu, no bo jeżeli Chilijczyk ucieka ze swojego kraju do Włoch, potem na stałe niemal osiada w Paryżu, żeni się z Polką, wszystko intrygujące.
I co więcej, będzie miał pracownię na Rue de la Grande Chaumière. Będzie miał tą pracownię obok pracowni Amadeo Modiglianiego. Manuel rodzi się we Włoszech. Właśnie tak do końca nie wiadomo, kim on się czuł. Włochem, czyli Chilijczykiem, czy w końcu Francuzem, bo tam długo mieszkał, czy może Amerykaninem, bo w Stanach Zjednoczonych umarł. A może trochę Polakiem przez żonę. Tego właśnie nie wiemy tak do końca. Jasne, że jest to postać, która występuje w tle tych największych nazwisk, czyli Modigliani, Picasso, Soutine. Jeżeli czytamy ich biografię, nagle znajdujemy takie nazwiska jak Manuel Ortiz de Zarate, jak Zawadowski, Zawado najczęściej pisany już. Więc teraz dotykamy tej wielkiej sztuki, tej sztuki światowej, która stworzyła legendę Montparnasse'u, legendę tamtych czasów okrutnego czasami życia, zakrapianego suto alkoholem i haszyszem. Więc tego wszystkiego, co jest takie barwne w literaturze,
też myślę, że dotykamy twórczości artysty, który bardzo zmieniał style myślenia o sztuce, który swobodnie balansował, ale też szukał dla siebie odpowiedniego miejsca. Bo przecież i kubistyczne wędrówki de Zarate byśmy odnaleźli, ale także impresjonistyczne. Jego przyjaźń z Picassem miała swoje konsekwencje. Ba, był przecież jego asystentem.
No więc właśnie, więc tutaj mamy tych wątków takich związanych ze sztuką światową bardzo dużo, ale może warto byłoby jeszcze skupić się na wątku polskim, bo oprócz tego, że miał żonę Polkę, Jadwigę Piechowską, no to należał do, jak to się dzisiaj mówi, nie wiem skąd to się wzięło, do stajni Leopolda Zborowskiego. To kolejny Polak, który wyjeżdża do Paryża na zaproszenie innego Polaka, Ciechanowskiego. Jego żona pojawi się w naszych rozważaniach jeszcze w przyszłości, a więc proszę zobaczyć, jak cały czas ten wątek polski wokół tej galerii Prochaski nam się pojawia. Zborowski był niesamowitym marszandem, zupełnie innym, nietypowym. W momencie, kiedy po śmierci Modiglianiego i przy gigantycznej już karierze Soutina, dwóch swoich podopiecznych, a jeszcze miał innych, Chagalla i innych, między innymi naszego Ortiza, powinien być bogaczem mieszkającym w jakichś pałacach opływających w dobrobyt, a kończy swoje życie jako biedak, dłużnik, zostawia, umierając dość nagle na choroby, zostawia swoją żonę w trudnej sytuacji finansowej. Jak to jest możliwe? I odpowiedź jest bardzo prosta. Tak naprawdę to on był poetą. Kochał tych malarzy, kochał w sensie dosłownym ich sztukę, to co potrafili zrobić. Nie miał w sobie tego charakteru bezwzględności takiej handlowej, gdzie nic innego się nie liczy jak zarobienie na tym twórcy. Oczywiście powstały czarne legendy o nim, jakieś książki i filmy, gdzie niby miał zamykać Modiglianiego, dostarczać mu tylko alkohol, żeby malował obrazy. Ale już wspomnieliśmy nazwisko Ciechanowskiego, który go do tego Paryża zaprosił, a z kolei jedna dziewczyna, którą z kolei zaopiekowali się zborowscy, pracowała u nich jako służąca, stała się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet Polek w Paryżu. Nazywano ją Lunia. Pozowała Modiglianiemu do kilku portretów, znakomitych, zresztą jednych z najlepszych jego dzieł. Jak w swoich wspomnieniach pisała, między nią a Modiglianiem nie było żadnego romansu, ponieważ ona jednak była przyzwoitą Polką, a on już miał żonę, bo w końcu Jean Abiterne się ożenił. Pod koniec swojego nieszczęsnego życia skończyło się tragicznie to dla jego żony, która wyskoczyła z okna, popełniła samobójstwo, nie mogła unieść tej śmierci Modiglianiego. No a Lunia Czechowska, nie dość, że zasłynęła właśnie z tych portretów, to potem po Zborowskim, nie dokładnie w jego pracowni, ale też dokładnie na tej samej Rue de Seine, prowadziła własną galerię artystów i jak będziemy mówić o następnych nazwiskach, do tej galerii Benezji prowadzonej przez Lunię Czechowską będziemy jeszcze pewnie nieraz wracać.
No, uczyniliśmy olbrzymi nawias, ale ciągle tym głównym bohaterem naszej dzisiejszej opowieści jest Manuel Ortiz de Zarate.
Tak, ale przy tym Chilijczyku, czy Włochu, czy Francuzie cały czas wspominamy różnych Polaków. Oni są tu w tych piwnicach zamkowych jakby cały czas obecni.
Mamy trzy prace Ortiza de Zarate w galerii, trzy różne też opowieści, chociaż te martwe natury wydają mi się spokrewnione ze sobą mocno.
Tak, właśnie. Wspominał pan wcześniej, że to jest artysta, który ślizgał się po stylach od jednego do drugiego. Mamy obrazy kubistyczne, mamy bardzo taki dostojny portret pani Prochaskowej, jego pędzla. No i mamy mnóstwo martwych natur. Martwe natury, które też mają swoją legendę, bo kiedy ustawiał w swojej pracowni obok Modiglianiego i wpadał głodny Modigliani, to wyżerał mu te jabłka z misy i w ten sposób przeszkadzał w ukończeniu kompozycji. Chociaż trzeba było ją od nowa dobudowywać nowymi jabłkami.
Legenda mówi, że tak narodził się kubizm. Z nagryzionego jabłka Picasso uczynił cały styl kubistyczny.
Myślę, że to są właśnie takie trochę zabawne legendy, ale niemniej jednak to poczucie, bo mówimy teraz o naszej martwej naturze, tej u góry, chyba najlepszym obrazie w naszej kolekcji, takiej też gamie charakterystycznej dla Manuela Ortiza. Mamy kompozycję właściwie wyrysowaną kubistycznie, mimo że tutaj nie ma żadnych prostych kształtów, ale to, co się dzieje w tych podstawowych liniach, no ma swój rodowód przede wszystkim sezanowski, może nawet bez jeszcze maniery kubistycznej, ale taka rytmiczna kompozycja, w której praktycznie nic się nie dzieje. Jakaś misa z jabłkami i dwa jabłka. Proszę zobaczyć, jak to zielone jabłko nam tutaj prawie zanika na
tle. No ucieka prawie z tego stolica.
Tak, właśnie. Prosta kompozycja, mocna kompozycja, zwarta kompozycja, więc z całym tym doświadczeniem kubistycznym, które już było poza nim. I dążenie w kierunku jednak rozwiązań kolorystycznych, to jednak kolor, farba, materia tego koloru.
No, owoce bardzo intensywne, świetliste, apetyczne.
Mm-hmm. I ta faktura, bo on jednak tutaj daje tą chropowatość, która jeszcze wzbogaca fakturę, to jest chyba taki najlepszy jego rys. Te dwa obrazy przyjechały do nas, do Sanoka w 1979 roku, czyli przy tej kolejnej już po śmierci Prochaski, przy tym kolejnym przekazie po śmierci Prochaski. I przyznaję, że od razu ta martwa natura wywarła na mnie takie duże wrażenie, zacząłem poszukiwać. Wtedy właściwie poza tymi takimi legendami przy okazji Modiglianiego i innych artystów, Żadnej informacji o nim nie mogłem znaleźć. Lata 70., lata 80., nie istnieje jeszcze internet, nie możemy jeszcze, znaczy istnieje, ale nie u nas i nie w tym celu. Nie można jeszcze nic znaleźć. Szukając po bibliotekach instytutów historii sztuki czy uniwersytetów, właściwie gdzieś tam w jakichś marginesach, przypisach to nazwisko się pojawiało, ale też zupełnie nazwisko zapomniane. École de Paris stawało się, ono było rozpoznawalne, ale tak naprawdę ten szczyt zainteresowania dopiero następował. I powiem panu, że nawet w kontekście innych malarzy École de Paris ten Ortiz jakoś się nie wybił, nie zaznaczył, nie ma go na różnych innych wystawach. Ale o dziwo, jego obrazy, bo ta martwa natura na dole, którą tutaj mamy w gablocie.
Tak, martwa natura z jabłkami i dzbankiem.
Tak, ona została już zakupiona na aukcji. Powoli zaczęły się pojedyncze obrazy pokazywać. Myślę, że one są głównie chyba z kolekcji Polaków, którzy mieszkali we Francji, bo nie z zbiorów ze Stanów Zjednoczonych. Także no też taki malarz nie do końca rozpoznany. Nigdzie żadnego jakiegoś katalogu, jakiejś wystawy monograficznej.
Chociaż powiem panu, że obejrzałem oczywiście w internecie jego kubistyczne martwe natury. Szalenie mi się podobają. To także są doświadczenia z kolorem i te pięknie przenikające się, rozpadające się elementy kompozycji. Bardzo mnie uwodzą te jego prace kubistyczne właśnie.
No, byłoby kiedyś bardzo piękną rzeczą, gdyby udało nam się, już nie mówię może nawet nam jako muzeum, ale gdyby się udało pokazać jakiś większy zestaw. Niestety w zbiorach muzealnych właściwie prawie obrazów Ortiza nie ma. No w Muzeum Narodowym chyba w Warszawie są może jakieś dwie jego prace. Także cały czas nie ma szansy na to, żebyśmy mogli pokazać, co warte tak naprawdę było jego malarstwo. To oczywiście jest malarstwo nie pierwszorzędne, jak te nazwiska, o których mówimy, też gdzieś tam w tle, ale brakuje nam wiedzy, brakuje nam prac, brakuje nam tego dopowiedzenia, co może dać tylko jego jakaś większa wystawa.
No to znowu zapraszamy do Muzeum w Sanoku, by pracę Ortiza de Zarate zobaczyć. Rzadka okazja.
Chyba jedyna okazja w Polsce, żeby zobaczyć jego pracę. A wydaje mi się, że też warte są. Również przez kontekst samej galerii, samych twórców. I przy okazji zwrócimy uwagę na portret Laury Pędzla-Prochaski. Też jakby dopowiada nam życie okresu międzywojennego w Paryżu.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.